Więc z jakiegoś powodu Łukasz zwraca naszą uwagę na Szczepana. Wcześniej omawialiśmy wcześniejsze rozdziały Dziejów Apostolskich i były tam kazania wygłoszone przez apostołów. I jeżeli porównamy z kazaniem, z wypowiedzią Szczepana, to jak wypadają tamte wypowiedzi w porównaniu z tą wypowiedzią Szczepana? Wypowiedź Szczepana jest długa, tak? Oczywiście nie wiemy, jak długo apostołowie odpowiadali, kiedy byli sądzeni, jak długo trwała ich mowa obronna, ale generalnie widać, że z jakiegoś powodu mowa obronna Szczepana była dla Łukasza ważna, dlatego odnotował ją w takim szczególe. Może to nie była pełna mowa, ale główne punkty. W każdym razie widzimy, no, że była to dosyć rozbudowana wypowiedź. Kim był Szczepan? Jego imię pojawia się w 6 rozdziale, w 5 wersecie. Łukasz mówi nam rada o wybraniu Szczepana przez zbór na to, żeby był diakonem. Ale Łukasz mówi nam, że Szczepan był człowiekiem pełnym wiary i Ducha Świętego. Takiego opisu już nie dodaje do pozostałych wybranych diakonów. Tak? Ten opis, to określenie pojawia się tylko przy Szczepanie. Więc ten fragment pokazuje nam, że Szczepan był kimś wyjątkowym pośród chrześcijan. Szczepan wyróżniał się pełnią wiary i Ducha Świętego. Ci wszyscy wymienieni mężczyźni, którzy zostali wybrani na diakonów, mieli być osobami czy chrześcijanami pełnymi Ducha Świętego, mądrości i cieszącymi się uznaniem całego zgromadzenia, więc oni spełniali te kryteria, ale to określenie pełen wiary i Ducha Świętego pojawia się tylko w odniesieniu do Szczepana, więc znaczy, że Szczepan wyróżniał się spośród innych wybranych mężczyzn. Był osobą wyróżniającą się na tle tych pozostałych mężczyzn, którzy też spełniali te apostolskie kryteria. Czy pochodzący od apostołów. Szczepan nie był apostołem, ale Łukasz stawia Szczepana przed nasze oczy jako pewien wzór do naśladowania, jako wzór dla nas, pewien model. Szczepan ma być dla nas modelem. My też powinniśmy tacy być. Powinniśmy dążyć do tego, żeby być ludźmi pełnymi wiary i Ducha Świętego. Dlaczego? Ponieważ takimi ludźmi byli apostołowie. Ponieważ takim człowiekiem był Pan Jezus Chrystus, pełen Ducha Świętego i pełen wiary. A naszym dążeniem jako chrześcijan, jako naśladowców Chrystusa powinno być stawanie się, upodabnianie się do naszego Mistrza, do Jezusa Chrystusa. A skoro On był pełen wiary i Ducha Świętego, to my też powinniśmy dążyć do tego, żeby być takimi samymi, takimi jak On, pełnymi wiary i Ducha Świętego. I dziś, w dzisiejszym chrześcijaństwie jest to bardzo ważna kwestia. Dzisiejsi chrześcijanie często zastanawiają się, co to znaczy być osobą wiary, pełną wiary i Ducha Świętego. I na to pytanie padają różne odpowiedzi. I promowane są różne wzorce, są promowane różne modele, które mówią nam, to jest właściwy wzorzec, to jest właściwy model. Czasami te wzorce, te modele są sprzeczne ze sobą. Dlatego wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, żeby zobaczyć na przykładzie Szczepana, co to znaczy być osobą pełną wiary i Ducha Świętego. Jest to bardzo praktyczne pytanie, ponieważ odpowiedź na to pytanie będzie kształtowało naszą pobożność. Będzie kształtowało nasze chrześcijaństwo, naszą duchowość. Bo jeżeli mamy upodabniać się do Szczepana, to musimy rozumieć, czym jest bycie pełnym wiary i Ducha Świętego. To znaczy, że my musimy powielać to, kopiować. A to znaczy, że to będzie kształtowało nasze chrześcijańskie, codzienne życie. Dlatego jest to bardzo ważne pytanie, praktyczne pytanie i dlatego powinniśmy się tym zająć, czy szukać odpowiedzi na to pytanie. Więc co to znaczy być osobą pełną wiary i Ducha Świętego? Czy chciałbyś być określony, jeżeli jesteś chrześcijaninem i staniesz przed Panem Jezusem na sądzie, kiedy On powróci, to czy chciałbyś być określony jako osoba pełna wiary i Ducha Świętego, tak jak Łukasz określił Szczepana? Jest to wspaniały tytuł, zaszczytne określenie. Tak, Żydzi mają swoich sprawiedliwych wśród narodów, tych, którzy ocalili Żydów w czasie II wojny światowej. Jeżeli ktoś się zasłuży naszemu krajowi, to zostaje odznaczony orderem jakimś. A określenie pełen wiary i Ducha Świętego jest wspaniałym uhonorowaniem chrześcijanina z ust naszego Pana, z ust Boga. Więc co Łukasz nam mówi? Co to znaczy być osobą pełną wiary i Ducha Świętego? Więc zobaczmy, co Łukasz nam mówi o szczepanie. I zacznijmy ogólnie, na podstawie tych dwóch rozdziałów. Łukasz na początku szóstego rozdziału mówi nam o problemie, jaki powstał w kościele jerozolimskim. Apostołowie w celu rozwiązania tego problemu zwołali spotkanie uczniów. I uczniowie mieli wybrać spośród siebie braci, którzy cieszą się powszechnym uznaniem, są pełni ducha i mądrości. I ci bracia mieli się zająć usługiwaniem przy stołach. Mieli zająć się rozwiązaniem tego problemu. I w tym kontekście pojawia się osoba Szczepana. Więc mamy pierwszą informację odnośnie tego, co to znaczy być osobą pełną wiary i Ducha Świętego. Szczepan jest uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy ci wymienieni tam ludzie są uczniami Pana Jezusa Chrystusa. To oczywiście nie znaczy, że wszyscy oni są pełni wiary i Ducha Świętego, ale to pozwala nam zawęzić definicję. Żeby być osobą pełną wiary i Ducha Świętego, trzeba przede wszystkim być uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba być Jego naśladowcą. Trzeba wierzyć w Niego, trzeba iść za Nim, naśladując Go w swoim codziennym życiu. Dlaczego trzeba być uczniem Jezusa, żeby być osobą pełną wiary i Ducha Świętego? Z bardzo prostego powodu. Ten opis wskazuje nam, że osoba ta musi wierzyć w Boga i być pełna Ducha Świętego, prawda? A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy człowiek wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy staje się Jego uczniem, kiedy odwraca się od swojego grzechu i żyje dla Boga, naśladując Chrystusa. Taka osoba otrzymuje dar Ducha Świętego. Dlatego, żeby być osobą pełną wiary i Ducha Świętego, no trzeba być przede wszystkim uczniem Pana Jezusa Chrystusa. I Szczepan z całą pewnością uczniem Pana Jezusa Chrystusa jest. Więc idźmy dalej. Więc po pierwsze, no przede wszystkim trzeba być uczniem Pana Jezusa. Tak? To nie czyni jeszcze osoby pełną wiary i Ducha Świętego, ale to już jest jakiś wstęp. Więc ciągle jesteśmy na początku szóstego rozdziału. Uczniowie zgromadzili się, aby rozwiązać ten problem i apostołowie zasugerowali, żeby uczniowie wybrali spośród siebie pewnych ludzi. I ludzie ci mieli cieszyć się powszechnym uznaniem. Czyim? Pozostałych uczniów, tak? Pozostałych uczniów. I Szczepan był jedną z tych wybranych osób. To znaczy, że Szczepan był członkiem zboru, tak mówiąc, w Jerozolimie. Szczepan był częścią tego zboru jerozolimskiego. Ale trzeba dodać, że był dobrze znanym członkiem tego zboru, ponieważ cieszył się powszechnym uznaniem w tym zborze. Przez uznanie u pozostałych uczniów. A to z kolei oznacza, że musiał on być aktywnym członkiem tego zboru. Musiał w jakiś sposób się udzielać w tym zborze i to go czyniło osobą rozpoznawalną przez pozostałych uczniów. Oczywiście pozostali wybrani mężczyźni też byli ludźmi cieszącymi się powszechnym uznaniem. Oczywiście pozostali wybrani mężczyźni też byli ludźmi pełnymi ducha i mądrości, ale wydaje się, że Szczepan wyróżniał się pośród nich. Wydaje się, że Szczepan był pierwszym, na którego wskazał zbór, na którego wskazali uczniowie, tak jakby Szczepan był oczywistym wyborem. Jeżeli jest problem, jeżeli kogoś trzeba wybrać, żeby zajął się tym problemem, to zbór nie miał problemu z określeniem, kto na pewno powinien być w tej grupie tych siedmiu diakonów. Szczepan. Zbór od razu wiedział, kogo zaproponować jako pierwszego kandydata. Żeby to troszeczkę zilustrować, to w telewizji mamy taki program. Od czasu do czasu Mam Talent. Do tego programu zgłaszają się ludzie, którzy chcą zaprezentować swój talent i wygrać główną nagrodę. I oczywiście są też sędziowie, którzy oceniają program czy też występ. I od decyzji sędziów zależy, czy dana osoba przejdzie dalej. Ale jest jeszcze coś takiego w tym programie, jak tak zwany złoty guzik, który sędzia może wcisnąć, jeżeli naprawdę jest no, zauroczony występem, talentem. I wtedy ta osoba przechodzi od razu do finału, bez jakichś tam kwalifikacji. Więc w pewnym sensie zbór wcisnął złoty guzik właśnie dla Szczepana. Automatycznie wszedł do tej grupy ludzi. Inni oczywiście spełniali też te kryteria, ale nie dostali tak zwanego złotego biletu. Więc Szczepan dostał od zboru taki złoty bilet. Więc widzimy, że Szczepan jest aktywnym członkiem zboru, ale Szczepan nie jest tak zwanym aktywistą zborowym. Aktywista zborowy, oczywiście to ma negatywne znaczenie, ponieważ aktywista zborowy to taka osoba, która dużo robi, ale robi po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby pokazać innym, jak ja jestem wspaniały, prawda? Robię różne rzeczy, angażuję się w różne rzeczy, a wy nie. Tak? I jak ja jestem wspaniały. Więc aktywista zborowy nie zawsze, czy nie cieszy się powszechnym uznaniem wśród uczniów. Dlaczego? Ponieważ ludzie widzą, jeżeli coś jest szczere, a coś nie. I ludzie widzą, czy wynika to z dobrych intencji, czy ze złych intencji, czy wynika to z dobrych motywacji, czy ze złych. Szczepan nie jest aktywistą zborowym, ale jest osobą cieszącą się uznaniem całego zboru. Więc idźmy dalej. Więc już mamy uczeń Jezusa, tak? Po drugie, zaangażowany w zbór, aktywny w zborze. Dalej, uczniowie mieli wybrać mężczyzn, którzy byli pełni Ducha Świętego. Ale co wyróżnia taką osobę? Co powoduje, że możemy powiedzieć, że dana osoba jest osobą pełną Ducha Świętego? Więc spójrzmy, co nam mówi tekst. Co możemy z tekstu się dowiedzieć. Więc mamy poważny problem w zborze Jerozolimie. Pojawiły się rysy i pęknięcia na jedności chrześcijan. Pojawiły się oskarżenia o zaniedbanie, o niezaspokajanie potrzeb pewnej grupy wierzących. To znaczy, że jedna grupa wierzących nie traktowała we właściwy sposób innej grupy wierzących. I to był naprawdę poważny problem. Widzimy coś podobnego w pierwszym liście do Koryntian, gdzie podczas wieczerzy niektórzy wierzący spożywali swoją własną wieczerzę, kolację, zapominając o pozostałych wierzących. I Pan Jezus bardzo, czy apostoł Paweł bardzo mocno to skrytykował. To było bardzo poważne zaniedbanie, poważny grzech, uderzenie w jedność zboru. Więc to był naprawdę poważny problem. Dlatego uczniowie mieli wybrać ludzi pełnych Ducha Świętego, którzy zajęliby się dystrybucją żywności we właściwy sposób, którzy by rozwiązali ten problem. To znaczy, że ci wybrani ludzie, diakoni, mieli tak się wywiązywać z tego zadania, aby jedność w zborze mogła zostać przywrócona, aby potrzeby wszystkich ludzi były zaspokojone. To znaczy, że zbór musiał wybrać najlepszych ludzi do rozwiązania tego kryzysu. Więc jacy ludzie najlepiej nadają się do rozwiązania tego problemu? Tacy, którzy będą traktować wierzących w jednakowy sposób. Tacy, którzy kochają wszystkich wierzących bez różnicy. Tacy, którzy dołożą wszelkich starań, aby potrzeby wszystkich bez różnicy były zaspokojone. Tacy, dla których jedność zboru jest bardzo ważna. Tacy, którzy bardzo mocno kochają Chrystusa i są gotowi poświęcić się i służyć dla dobra wszystkich braci i sióstr w zborze. To są najlepsi kandydaci. To są osoby pełne Ducha Świętego. Zatem osoba pełna Ducha Świętego to osoba, która kocha swoich braci i siostry tak jak Chrystus ukochał ich i wydał za niego samego siebie. Osoba pełna Ducha Świętego to osoba, która kocha zbór i służy mu dla ogólnego dobra. Nie dla swojej własnej korzyści, ale dla dobra ogółu, dla dobra wszystkich wierzących. Więc osoba pełna wiary i Ducha Świętego to uczeń, który jest aktywny w zborze, jest członkiem zboru, który jest pełen Ducha Świętego, czyli kocha swoich braci i siostry, tak jak Pan Jezus ukochał ich i wydał samego siebie, czyli odzwierciedla swoją postawą postawę Chrystusa, miłość Chrystusa do wierzących. Ale trzeba też tutaj dodać mądrość, ponieważ pełnia Ducha powiązana jest też z mądrością. I taki też był wymóg apostołów. Uczniowie mieli wybrać ludzi cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych Ducha i mądrości. I Duch i mądrość są ze sobą powiązane. W 6 rozdziale, w 10 wersecie jest napisane: nie mogli jednak sprostać Jego mądrości ani Duchowi, pod wpływem którego przemawiał. Więc jest związek. Człowiek pełen Ducha Świętego, jest szansa, że będzie mądry. Tak? Czy jest mądry. A z kolei 7 rozdział. W zasadzie większość 7 rozdziału do 53 wersetu jest kolejnym świadectwem mądrości Szczepana. Nie będziemy już się zagłębiać w ten rozdział, tylko ogólnie spojrzymy, na czym ta mądrość Szczepana polegała. Patrząc na ten fragment, na 7 rozdział, możemy powiedzieć, że ta mądrość polega na tym, że Szczepan był bardzo dobrze obeznany z Pismem Świętym, z drogą pańską w zasadzie. To chodzi o drogę pańską, o Ewangelię. Trzeba przyjąć, że kiedy rozprawiał z Żydami z synagogi wyzwoleńców, znaczy, że pokazywał im według Pism, że Jezus jest Chrystusem, Panem, Zbawicielem. Szczepan był na tyle obeznany z Ewangelią, z drogą pańską, że mógł ją głosić innym, wykazując to z Pism. Ale też co widzimy szczególnie w rozdziale 7, to że Szczepan był na tyle obeznany z dobrą nowiną o Panu Jezusie Chrystusie, że mógł tej Ewangelii bronić. Bronił siebie, ale też bronił Ewangelii. Tak, bo zarzuty przeciwko niemu były skierowane przeciwko Ewangelii, więc on broniąc siebie bronił też Ewangelii. Ponadto widzimy, że Szczepan raz za razem cytuje fragmenty Pisma Świętego, robi aluzję do różnych fragmentów Pisma Świętego, robi to z pamięci, robi to z głowy. Znaczy, że Szczepan zna Pismo Święte, zna je bardzo dobrze, jest biegły w Piśmie. Jest, można powiedzieć, że biegle posługuje się Pismem. Oczywiście nie jest sztuką nauczyć się na pamięć kilku fragmentów, prawda? Można to opanować lepiej lub gorzej. Natomiast jeśli chodzi o Szczepana, to widzimy, że jego wypowiedź jest logiczna. Zgadza się z ogólnym rozumieniem Pisma Świętego. Szczepan nie wypaczał w żaden sposób Pisma Świętego, Szczepan je wykładał. To znaczy, że Szczepan rozumiał, o czym jest Pismo Święte, rozumiał Ewangelię. On prowadził, można powiedzieć, swoich oskarżycieli przez Pismo Święte. Przez to, o czym mówi Biblia, pokazywał, dokąd to prowadzi. Prowadzi do sprawiedliwego, którego oni zamordowali. A z kolei to pokazuje nam, że Szczepan potrafił interpretować właściwie Pismo Święte. Właściwie interpretował różne fragmenty, dlatego mógł się podpierać odpowiednimi fragmentami, które potwierdzały jego słuszność, a czego Żydzi nie mogli podważyć czy zakwestionować. On właściwie interpretował tekst. Oni nie. Ale kiedy słyszeli to, co mówi Szczepan, no to widzieli czy rozumieli, że oni błądzą. Dlatego zgrzytali zębami, byli na niego źli. Więc to nam pokazuje, że Szczepan był osobą dojrzałą w Chrystusie. Był obeznany z drogą pańską. Mógł jej uczyć, mógł jej bronić. Był mądry, to znaczy, że był duchowo mądry. Był ugruntowany w Chrystusie. Apostoł Paweł w Efezjan 4:11-16 napisał tak. O Panu Jezusie, tak? On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Po co to uczynił? Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu, w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Więc Pan Jezus dał apostołów po to, żeby przygotować świętych, żeby oni wzrastali, żeby stawali się coraz bardziej dojrzali w Chrystusie, żeby mogli bronić Ewangelii, żeby mogli głosić, uczyć Ewangelii, żeby mogli budować Kościół generalnie. I Szczepan stał się taką osobą, stał się taką duchową, dojrzałą osobą w Chrystusie. Dlatego możemy powiedzieć, że był on mądry, ponieważ był dojrzały. Im człowiek młodszy, to się jaki jest, tym głupszy, a im starszy, tym mądrzejszy. Więc Szczepan stał się osobą mądrą, był osobą mądrą, ale nie tylko mądrą, ponieważ możemy powiedzieć, że on miał pełnię wiary, to znaczy, że był w stanie właśnie rozprawiać i udowadniać i pokazywać z Pisma, że Jezus jest Chrystusem. Na tym, wydaje mi się, polega pełnia wiary. Pod tym względem Szczepan wyróżniał się na tle innych diakonów. Mógł uczyć, mógł występować w imieniu Jezusa Chrystusa, mógł uczyć drogi pańskiej i jej bronić. Był na tyle dojrzały, że jego wiara w Chrystusie czy w Chrystusa była ugruntowana, mocna, solidna. Dlatego był w stanie rozprawiać. Więc Łukasz pokazał nam, jak wygląda osoba, która jest pełna wiary i Ducha Świętego. A jak dzisiaj chrześcijanie definiują chrześcijanina, który jest pełny wiary i Ducha Świętego? Niektórzy chrześcijanie powiedzieliby, że takim właśnie człowiekiem jest osoba, która czyni cuda i wielkie znaki. Taka osoba nie musi być teologiem. Ważne, że czyni cuda, ważne, że porusza się w sferze darów duchowych. Dlatego też tylu chrześcijan fascynuje się cudami i znakami, dlatego też tylu chrześcijan utożsamia się z cudami i znakami, ponieważ widzą to jako moc Ducha Świętego, pełnię Ducha Świętego. Dlatego też tylu chrześcijan niestety nie chce być w cudzysłowie teologami, nie chce, czy wręcz czuje wstręt i obrzydzenie na myśl o biblijnych naukach, o nauczaniu apostolskim, ale pragnie widzieć i doświadczać cudów i wielkich znaków. Nauka apostolska, zdrowa biblijna nauka schodzi na bok jako coś, co nie jest duchowe, jako coś, co nie jest związane z byciem pełnym wiary i Ducha Świętego. Zdrowa biblijna nauka pachnie nudą i cielesnością, podczas gdy cuda i wielkie znaki wiążą się z duchowością, z byciem duchowym i pełnym wiary, pełnym Ducha Świętego. Ale z drugiej strony, bo musi być, jest przegięcie w jedną, więc musi być też przegięcie w drugą stronę, tak? Na zasadzie reakcji. Z drugiej strony, w niektórych kręgach chrześcijańskich bycie teologiem stało się synonimem bycia osobą pełną wiary i Ducha Świętego. Tacy chrześcijanie uważają i nauczają, że im lepiej znasz teologię, im bardziej poprawny jesteś, im bardziej angażujesz się w walkę o czystość teologii, o poprawność doktrynalną, im bardziej zwalczasz wszelkie, choćby najdrobniejsze odejścia od zdrowej biblijnej nauki i im mocniej łajasz tych, którzy wierzą troszeczkę inaczej niż ty, nie zostawiasz na nich suchej nitki, na braciach i siostrach, którzy nie traktują teologii tak samo jak ty, to tym jesteś pełniejszy Ducha Świętego i tym jesteś pełniejszy wiary. I ci chrześcijanie będą się identyfikować z jakąś jedną określoną nauką albo z jakimś jednym określonym nauczycielem czy z grupą nauczycieli. I im bardziej oddany jesteś swojemu nauczycielowi, tej nauce, doktrynie, to tym bardziej jesteś duchowy, tym bardziej jesteś pełen wiary i Ducha Świętego. Co zatem jest właściwe? Żadne z tych dwóch. Ani jedno, ani drugie. To są dwie strony tej samej monety. W żadnym przypadku, jeżeli jesteś jedną z którejś z tych dwóch grup, to w żadnym przypadku nie jesteś osobą pełną wiary i Ducha Świętego. Oba przypadki są wypaczeniami, są odejściem od Ewangelii niż jej wzorcem. Takie błędy znajdujemy w Kościele Koryńskim odnośnie darów duchowych i odnośnie różnych nauczycieli. Takie błędy są skutkiem odejścia od Ewangelii, są brakiem ugruntowania w niej. I Szczepan jest dla nas bardzo pozytywnym przykładem. Jego przykład jest zgodny z wzorem, jaki mamy w Panu Jezusie Chrystusie i to w zasadzie powinno nam wystarczyć. To jest wzór zgodny z Panem Jezusem Chrystusem. Szczepan jest osobą pełną wiary i Ducha Świętego i patrząc na niego widzimy, na czym polega bycie osobą, właśnie taką osobą. Przede wszystkim jest to związane z byciem uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Po drugie, to bycie aktywnym członkiem zboru. Po trzecie, to bycie członkiem zboru, który kocha, czy też członkiem, który kocha Chrystusa oraz braci i siostry w Panu i jest gotowy do poświęceń, aby służyć innym dla wspólnego dobra. I będzie w końcu to osoba ugruntowana w Chrystusie, dojrzała w Chrystusie, gotowa do zwiastowania Chrystusa, jak i też do obrony Ewangelii. Ale też możemy powiedzieć trochę inaczej. Osoba pełna wiary i Ducha Świętego to osoba, dla której Ewangelia jest najważniejszą sprawą w życiu. Dla Szczepana Chrystus jest na pierwszym miejscu. To znaczy, że na pierwszym miejscu w jego życiu jest Ewangelia. A Ewangelia ma dwa znaczenia. O tym musimy pamiętać. Ewangelia ma dwa znaczenia i żebyśmy byli pełni wiary i Ducha Świętego, to oba znaczenia muszą się zawierać w naszej Ewangelii. Pierwsze znaczenie, może być wąskie znaczenie słowa Ewangelii. Ewangelia to wszystko, w co musimy wierzyć, abyśmy zostali zbawieni, aby nasze grzechy zostały przebaczone, abyśmy mogli pojednać się z Ojcem. Więc jest tu krzyż, jest tu śmierć Jezusa, jest tu zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, Jego doskonała ofiara, niepowtarzalna, jednorazowa. Więc to jest wąskie znaczenie Ewangelii, ta dobra nowina, to wszystko, w co my musimy uwierzyć, aby pojednać się z Ojcem. Ale też jest i szerokie znaczenie słowa Ewangelii. Ewangelia to wszystko, czego Jezus nauczał. To są Jego przykazania, szczególnie przykazanie kochania swoich braci i sióstr, tak jak Chrystus ukochał ich, ukochał nas i wydał za nas samego siebie. Tu jest kwestia zboru, tu jest kwestia naszego uświęcenia, czy kwestia duchowego wzrostu. Osoba pełna wiary i Ducha Świętego to osoba, dla której Chrystus jest najważniejszy i które żyje dla Chrystusa i który kocha swoich braci i siostry w Panu i służy im, aby oni też mogli być pełni wiary i Ducha Świętego. Czy jesteś taką osobą? Czy jesteś osobą pełną wiary i Ducha Świętego? Czy pragniesz być taką osobą jak Szczepan? Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty raz za razem stawiasz przed nami pozytywne wzorce. Dziękujemy Tobie za to, że Ty dałeś nam Pana Jezusa i uczyniłeś Go nie tylko wzorcem, ale pośrednikiem do Ciebie i naszym Zbawicielem. I Ojcze, przez Niego i tylko przez Niego mamy przystęp do Ciebie. I Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że On jest tym głównym wzorem, jaki nam zostawiłeś. Jego mamy naśladować, Jego mamy kopiować, ale też dałeś innych wierzących, którzy też są przykładami właśnie zgodnymi z wzorcem, jaki mamy w Chrystusie. Mamy apostołów, ale też i mamy Szczepana, który apostołem nie był. I Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy to widzieć, że możemy to rozumieć i Ojcze, też możemy być konfrontowani, możemy porównywać się z najlepszymi. Nie z tymi, którzy są, brzydko mówiąc, gorsi od nas, czy postrzegamy jako gorszych od nas, ale możemy się porównywać z najlepszymi. I Panie, proszę Ciebie, żebyś pomógł nam, żebyśmy właśnie nie patrzyli na naszych braci i siostry, którzy może w jakiś sposób są słabsi, a my może czujemy się w jakiejś kwestii mocniejsi, ale pomóż nam patrzeć na Szczepana i porównywać się z Nim. Pomóż nam patrzeć na apostołów i porównywać się z nimi. Pomóż nam patrzeć na Pana Jezusa Chrystusa i porównywać się z Nim. I wtedy zobaczymy, jak wielka jest różnica. I Panie, wybacz nam. Wybacz nam, że często nie jesteśmy tacy, jakimi powinniśmy być, jakimi Ty pragniesz, abyśmy byli. Że jest wiele zaniedbań w naszym życiu, jest wiele zaniechań, szczególnie w stosunku do naszych braci i sióstr. I Ojcze, wybacz nam to. Wybacz nam to, że być może nie staramy się tak o jedność zboru i nie staramy się służyć innym. Tak jak powinniśmy, tak jak służył Chrystus. Dlatego przebaczaj nam, Panie, oczyszczaj nas, ale też zmieniaj naszą postawę, żebyśmy byli ludźmi pełnymi wiary i pełnymi Ducha Świętego i żeby to było widać właśnie w tym, jak funkcjonuje zbór, jak funkcjonuje Kościół, jak my funkcjonujemy razem z innymi wierzącymi. Że kiedy ktoś jest słaby, kiedy ktoś płacze, to że my płaczemy razem z nim. Kiedy ktoś się cieszy, to że my cieszymy się razem z nim. Ojcze, pomóż nam. Pomóż nam być takimi jak Szczepan. Dla Twojej chwały. W Jezusie Chrystusie. Amen.